Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Prezydent, ja chciałam powiedzieć, że już prezydent Donald Trump, ale jeszcze nie prezydent, natomiast Trump konsekwentnie, można powiedzieć, realizuje obietnicę odzyskania władzy, wygrywa w kolejnych prawyborach, ale my także i pewnie część mediów Stanów Zjednoczonych żyją wizytą prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska i tutaj już rozmowy z obecnym prezydentem, czyli z Joe Bidenem, a o to i o więcej rzeczy zapytamy naszego kolejnego gościa. Jest z nami Maciej Kożuszek, dziennikarz Gazety Polskiej Republiki, komentujący politykę w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Powiedzmy proszę, czego możemy się spodziewać po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Waszyngtonie?
Dwa cele wybijają się na pierwsze miejsce. Znaczy, pierwszy cel to jest polityczny cel Joe Bidena. Dlatego zostały zaproszone dwie strony politycznego sporu w Polsce. Bo głos Polonii amerykańskiej jest podobnie jak głos Polaków w Polsce podzielony. To znaczy, to nie jest tak, że Polonię, te 10 milionów według cenzusów, można wszystkich zmobilizować do głosowania na jednego kandydata. Joe Biden bardzo by tego chciał, żeby tak się stało, dlatego no, zaprasza tych, którym bliżej jest do demokratów i tych, którym bliżej jest do republikanów, czyli innymi słowy no, polską prawicę i polską centrolewicę, obojętnie jak będziemy nazywać obóz rządzący obecnie. I to jest ważny głos. Oczywiście Polska mogłaby to wykorzystać, ja zawsze o tym mówiłem, lepiej dużo niż to wykorzystujemy, no ale chociażby w Michigan, gdzie Biden ostatnio był pod pewnym atakiem mniejszości arabskiej, oczywiście ze względu na swoje udzielenie wsparcia Izraelowi w wojnie z Hamasem, tamten głos, tak zwany uncommitted, czyli że nie chce zagłosować w primaries, w prawyborach na prezydenta Bidena, był mniejszy niż wielu się spodziewało. To było 13%. Około 100 tysięcy osób tak się zdecydowało zagłosować. Natomiast no, w swing state, czyli w stanie, gdzie decyduje się głos często o kilkadziesiąt tysięcy głosów, no to może być istotna część tego głosu. I wydaje mi się, że pierwszy cel tej wizyty, i dlatego jest i Donald Tusk, i Andrzej Duda, i prezydent, i premier, że Joe Biden chce się pokazać jako jedyny dla tych, na którym na sercu leży los Polski i generalnie wschodniej flanki, to jedyny kandydat w tych wyborach, który będzie gwarantem zachowania tego systemu sojuszniczej lojalności związanej z artykułem 5, no bo to jedna z takich głównych zapowiedzi, będziemy bronili każdego cala NATO. Natomiast drugi, jak się patrzy na amerykańskie media, dzisiaj słuchałem podcastu, taki jest War on the Rocks, to się nazywa, eksperci od Rosji, ale bardzo popularni także po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, zrobili wywiad z Markiem Makrowskim, z polskim ambasadorem w Waszyngtonie. No i jakbyście Państwo mieli zgadnąć, jakie było pierwsze pytanie, które zostało. No, eksperci od wojskowości zadawali to pytanie, więc pierwsze pytanie, jakie zadano, dlaczego kupujecie tyle od Koreańczyków? Otworzyłem Wall Street Journal, czyli bardziej taki, powiedzmy, konserwatywny dziennik mimo wszystko, z tych dużych dzienników, a tam jest, Polska jest świetnym przykładem, bo kupuje dużo sprzętu od Stanów Zjednoczonych. No i to jest drugi cel, to znaczy, żeby upewnić się, że w momencie, kiedy ekipa, która zdecydowała się na ten model, tak opisuje to chociażby Wall Street Journal, że ten model, który mówi, my zrobimy u was duże zakupy, ale chcemy, żeby przez to, żebyście wy mieli, jak to mówią Amerykanie, skin in the game, czyli żebyście wy coś mieli do stracenia w momencie, gdyby Polska została zaatakowana. No i Wall Street Journal podaje to jako przykład dla innych państw NATO, które mogą się obawiać na przykład tego, że Donald Trump, gdy stanie się prezydentem, to zacznie kwestionować te zobowiązania traktatowe. No więc te dwa cele, to znaczy, czyli jeden to jest cel polityczny Joe Bidena, Polska jest głównym sojusznikiem na wschodniej flance NATO, a Joe Biden w ostatnim State of the Union bardzo dużo o tym mówił o Ukrainie. Oczywiście robił to w taki sposób, że ktoś, kto liczyłby na kompromis w Kongresie, to ja na przykład w sprawie Ukrainy, to się mógł mocno zawieść, no bo jeżeli prezydent mówi najpierw historia patrzy na kongres, gdy ten ma uchwalić sprawę pomocy dla Ukrainy, a potem mówi i historia patrzyła też 6 stycznia. Potem wyszła reklamówka kampanii Biden-Harris, w której zdjęcia Władimira Putina były w jednym segmencie tak naprawdę zestawione ze zdjęciami Donalda Trumpa. No i niestety to nie jest strategia kompromisowa, to znaczy to nie jest strategia wyciągania głosów republikańskich, bo tych republikanów przecież, którzy chcieliby wsparcia Ukrainy, wcale nie brakuje. Natomiast no, Joe Biden wybrał już, to już toczy się kampania. To nie jest realizowanie celów polityki w środku albo na początku kadencji, gdy różne deale są możliwe. Teraz być może nawet na rękę, ta blokada w Kongresie być może jest nawet na rękę do pewnego stopnia Joe Bidenowi, bo każdą porażkę na Ukrainie teraz, do której dojdzie, to już nie będzie porażka prezydentury Joe Bidena, to będzie porażka szalonych izolacjonistów, republikanów, którzy są wierni Donaldowi Trumpowi. No i oczywiście republikanie na to poszli. Zobaczymy, jakie to będzie miało efekty, ale tak to wygląda.
Powiedzieliśmy o tym wymiarze politycznym i o agendzie Joe Bidena, a czego Polska może chcieć, co Polska może chcieć uzyskać w Waszyngtonie?
No to ja bym nie robił sobie tutaj zbyt wielkich nadziei, szczególnie, że no niestety, to jest pytanie kluczowe, które w świetle tej wizyty, już dzisiaj kilka razy w różnych mediach się o tym wypowiadałem, kluczowy dla mnie jest ten tweet Donalda Tuska, to znaczy nie, że ja go w 100% traktuję poważnie, ale oczywiście on jest, dotyczy poważnej rzeczy, czyli że z prezydentem Dudą, przepraszam, możemy się różnić w wielu kwestiach, ale w sprawach bezpieczeństwa Polski mówimy jednym głosem. No i niebezpieczeństwo tutaj polega na tym, moim zdaniem, że te słowa nie są do końca szczere. To znaczy tak. I nie mówię tutaj o złej woli Donalda Tuska, bo aż tak daleko nie chcę iść, bo mówimy o rzeczach ważnej stawki, wysokiej stawki, gdzie te takie wewnętrzne nasze podziały polityczne, czy są momenty, w których warto je przekraczać. Natomiast jak na przykład mówimy o Westinghouse, czyli tej inwestycji dotyczącej polskiego atomu, jak mówimy o budowie CPK, które też jest związane przecież z realizacją zobowiązań sojuszniczych, jak mówimy wreszcie o wielu, wielu innych rzeczach, kontraktach, tak, no chociażby Radosław Sikorski mówił ostatnio, że oczywiście my utrzymamy wszystkie zamówienia u przemysłu amerykańskiego, ale może będziemy się domagali szybszych dostaw. Co samo w sobie nie jest złe, ale ktoś, kto ma taki troszeczkę, no nie chcę powiedzieć paranoiczny stosunek do polskiej polityki, ktoś, kto pamięta epokę resetu i w jaki sposób zablokowanie na przykład tarczy antyrakietowej odbywało się pod pewnym płaszczykiem właśnie walczenia o najlepsze interesy Polski, no to takie niebezpieczeństwo istnieje. I ja bym się mniej po tej wizycie liczył na to, że my dostaniemy jakąś obietnicę, bo takiej obietnicy Joe Biden w tej chwili nie jest w stanie złożyć, bo nie realizuje po prostu, z racji oczywiście tego oporu Kongresu, ale fakt jest taki, że nie realizuje obietnic złożonych Ukrainie, a to są pierwszorzędne obietnice, jest sprawa oczywiście Izraela, to są następny szereg obietnic i różnych, które Joe Biden zarówno składa Tel Awiwowi czy Jerozolimie i swoim radykałom z lewej strony, więc Polska tutaj nie jest na pierwszym planie. Natomiast to, co ja dla mnie z punktu widzenia polskiej polityki egzystencjalnie znaczącej dla polskiego bezpieczeństwa, to, żeby ten podział pomiędzy premierem a prezydentem nie był na tyle głęboki, żeby po prostu nie dać się rozegrać. Każdy naród realizuje swoje interesy narodowe. No i Amerykanie mogą powiedzieć do jednego, to ty byś, prezydent, bardzo chciał na przykład nuclear sharing, powiedzmy, ale do premiera powiedzieć, no ale my wam nie damy nuclear sharing, ale za to damy wam coś innego bardzo ważnego, za to, że wy nas poprzecie. Ciekawy też będzie też rozdźwięk, być może. Zobaczymy, jak będą wyglądały te wypowiedzi po tym spotkaniu. Czy którakolwiek ze stron, czy prezydent lub premier zdecydują się w ogóle na powiedzenie czegokolwiek na temat amerykańskich wyborów. Tak? No bo Donald Tusk od 2015 roku pokazywał wielokrotnie swoją gotowość do zapisania się i bycia nawet tym prymusem, najbardziej aktywnym uczniem w tej drużynie, którą można nazwać powstrzymamy Trumpa za wszelką cenę, prawda? Jeden Donald wystarczy i tak dalej, i tak dalej. I jedna z takich trudnych perspektyw pod względem polityki międzynarodowej dla Polski jest taka, że jeżeli Donald Trump zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, a w Polsce będzie ktoś, kto tyle razy celował chociażby mu w plecy z złożonego z palców pistolecika, no to ja się o to obawiam, tak? To znaczy, że czy Donald Tusk będzie wtedy myślał o tym, że trzeba się dogadać z prezydentem Stanów Zjednoczonych taki, jak on jest, czy będzie właśnie chciał się popisywać przed swoimi przyjaciółmi z Europy, zobaczcie, jakim ja jestem obrońcą liberalnego porządku i ja w jakiś magiczny sposób, nie wiem, powiem Trumpowi tak, że mu pójdzie w pierty. Więc tego myślę też należałoby uniknąć i mam nadzieję, że w żadną stronę stawianie na któregokolwiek z kandydatów, mimo tego, że jesteśmy gośćmi u jednego z tych kandydatów, czy aktualnego prezydenta Joe Bidena, to stawianie na któregokolwiek z kandydatów w tym momencie, że tylko on albo nic, albo koniec, to w takie rzeczy to pozostawiamy to Amerykanom. Wy się bawcie w swoją własną politykę, my się będziemy dogadywać z tym, kto będzie prezydent.
No właśnie, bo to, o czym wspomniał pan redaktor, to musimy też tutaj, że tak powiem, dać sporo sprawczości, jeżeli chodzi o te gesty, sympatię czy brak sympatii, a tu niestety w polskiej polityce są wartości często stawiane nadrzędnie wobec tych twardych interesów politycznych. No może powinno być tak, że ta wizyta powinna być też użyta przez polski rząd, przez polskiego prezydenta, na przykład do zbudowania relacji z Partią Republikańską.
No prezydent takie kroki wykonuje, spotyka się z kluczową w całej tej operacji ukraińskiej osobą, czyli z Mike'iem Johnsonem, czyli ze speakerem Izby Reprezentantów, bo pamiętajmy, że sytuacja w tej chwili jest taka, że jest wystarczająca ilość głosów, liczba się mówi, nieważne, w każdym razie głosów wystarczy, żeby przegłosować ten pakiet i dla Ukrainy, i dla Izraela, ale speaker ma tą zamrażarkę, którą ma też pod swoją kontrolą na przykład Szymon Hołownia w polskim parlamencie, i nie dopuszcza tego do głosowania. I oczywiście tutaj jest sprawa taka, że no tak się mówi, tak płynie oficjalnie, ale wszyscy wiedzą, że tak jest, że no to jest bezpośrednie życzenie Donalda Trumpa, żeby tego nie przegłosować. Z różnych względów. To jest jakby pewnie temat na osobną audycję. Natomiast budowanie tych związków, przede wszystkim budowanie związków, budowanie relacji, i myślę, że Marek Magierowski robi to doskonale, nasz ambasador w Stanach Zjednoczonych, żeby budować relacje z tymi republikanami, którzy są gotowi do zrozumienia tego, jak istotna także dla Ameryki jest wschodnia flanka NATO, bo to, co można zarzucić prezydentowi Bidenowi, myślę, że to jest niezwykle istotne, żeby to robić, i także Polacy, ci, którzy mają kontakty w zachodnich mediach, powinni to robić, że pomoc Ukrainie to nie jest żaden prezent dla nikogo, że to nie jest nawet żadna obrona demokracji, walka demokracji przeciwko autorytaryzmowi, bo to jest doskonały biznes dla Stanów Zjednoczonych, bo zawsze jak ktoś mówi, ale to jest 100 bilionów, co prawda to nie jest 100 miliardów, oczywiście użyłem kalki z angielskiego, 100 miliardów dolarów, w broni to jest mniej, spora część tych pieniędzy zostaje w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie firmy zbrojeniowe zarabiają chociażby polskie zamówienia, to jest 50 miliardów tak, dolarów. A zawsze taką liczbę trzeba zestawić z sumą, którą Amerykanie rocznie, jak nie było żadnej wojny, wydawali w budżecie Pentagonu na coś, co się nazywało kierunkowe zabezpieczanie przeciwko zagrożeniu rosyjskiemu. Więc to jest bardzo dobra inwestycja. Oczywiście wojna jest nieprzewidywalna i może wywołać nawarstwianie się kosztów. Natomiast taka argumentacja z naszej strony, znajdowanie tych kontaktów, bo te kontakty są bezcenne i niestety, jeżeli ktoś patrzy z prawicowego punktu widzenia na relacje Polski w Stanach Zjednoczonych, to są niezbędne dla w ogóle przetrwania też, mówiąc szczerze, konserwatywnej strony na polskiej scenie politycznej, gdyż mamy w tej chwili do czynienia rzeczywiście z daleko posuniętym, mówiłem już o tym na antenie Radia Wnet, gatekeepingiem, to znaczy, że dwie osoby kontrolują to, jakie informacje z Polski będą się wydostawały i jakie będą trafiały do amerykańskich mediów. Oczywiście nie w pełni, ale w dużej mierze. I te dwie osoby to jest oczywiście Radosław Sikorski, ale przede wszystkim jego żona Ann Applebaum. I chociażby nominacja w TVP World dla pana Broniatowskiego, której przecież no, za którą odpowiada, tak się przynajmniej mówi, Radosław Sikorski, no, pokazuje, w jaką stronę to też może iść. To znaczy nawet może nie mówiłbym tutaj o tym, że pan Broniatowski był wiceszefem Interfaxu przez wiele lat, ale raczej o to, że jest po prostu, jak widać po jego pierwszym wystąpieniu, niekompetentny, a jak TVP World będzie niekompetentne i będzie miał słaby angielski, to jedynym głosem polskim, antyrosyjskim, tak jak to Radek Sikorski lubi się na Zachodzie przedstawiać, będzie właśnie nasz minister spraw zagranicznych, i to jest w jego interesie, bo dziwna sprawa, ale TVP World właśnie dokładnie nie działało w tym czasie, kiedy Radek Sikorski miał to swoje wspaniałe tournée, gdzie był chwalony z każdej strony. Słusznie, no, w dużej mierze słusznie, no bo to trudno powiedzieć, że ja się nie zgadzam z tym, co on powiedział na forum ONZ, no ale ten głębszy wymiar też jest ważny. Troszeczkę odszedłem od tematu, przepraszam, ale
Nic nie szkodzi, ale to temat ważny, a też dosyć aktualny, bo dzisiaj pojawiła się informacja o zwolnieniu Agnieszki Romaszewskiej-Guzy, dyrektorki telewizji Bielsat. I o tym temacie już porozmawiamy za kilka chwil z Marią Przełomiec. My tutaj na razie stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Maciej Korzuszek, dziennikarz Gazeta Polska, Republika. Dziękuję za rozmowę.
I na koniec chciałem powiedzieć, że i dla pani Marii Przełomiec i dla pani Agnieszki Romaszewskiej-Guzy ogromny szacunek, mój jedne z niewielu wzorów dziennikarstwa dla mnie, które pozostały w Polsce. I bardzo dziękuję za zaproszenie.